jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Witamy Państwa, Żaneta Walentyn i goście z przepięknej Tucholi, gościnne jak zawsze, bo gdzie może być bardziej gościnnie niż u Borusów właśnie. Ja mam nadzieję, że Państwo się o tych Borusów nie obrażą na mnie. Jesteśmy w Muzeum Borów Tucholskich i są z nami pani Maria Olik, miejscowy twórca. No i też o ile się nie mylę, nie mylę się na pewno pani Mario, honorowa obywatelka miasta Tucholi, od niedawna zresztą. Pani Mario, pani nie kiwa głową, tylko ze mną rozmawia, proszę wziąć mikrofon w dłoń. I mamy także, jest z nami pani Wioletta Chabowska, pracownik muzeum, pani Antonina Olszewska, Jolanta Bągorska, Marianna Wajland, to są też panie, które zajmują się twórczością. Pani Marianna jest na przykład hafciarką, miałyśmy już okazję się poznać. Są z nami także pani Ewa i Marek Mieruszewscy, właściciele galerii, ale także gospodarstwa agroturystycznego, no bo przecież Tuchola to turyści, nie ma o czym mówić. I jest z nami pan Andrzej Wegner, były starosta powiatu tucholskiego. Czekamy na pana starostę albo na pana wicestarostę powiatu tucholskiego, bowiem mamy taką obietnicę, że na pewno się pojawi. Spóźnienie jest usprawiedliwione, bo w tym samym czasie wręcza nagrodę w konkursie ortograficznym, ale obiecano mi, że będzie. Będzie pan starosta, dlatego że będziemy też mówić o przyszłości Muzeum Borów Tucholskich. Jesteśmy właśnie w tym muzeum. To jest przepiękny budynek. Czy to był kiedyś spichlerz, proszę państwa? Pan Andrzej Wegner, były starosta. Czy ja się mylę? Czy to było inne pomieszczenie, budynek? Browar, tu panie podpowiadają.
No to tu browar raczej nie.
Rozlewnia,
tak.
To mikrofony więc w dłoń, drogie panie.
Otóż jak ja tylko sięgnę pamięcią, to ten budynek pełnił rolę właśnie najpierw rozlewni napojów gazowanych i piwa, bo tak to było. Natomiast browar był na placu zamkowym w dawnym, w piwnicach zamkowych. Natomiast tu potem, ponieważ była to własność prywatna, potem pan Konert, prawda, miał tutaj, ponieważ to należało do rodziny jego małżonki, miał tutaj zakład wyrobu trzonków, a potem miasto, czyli no, jakieś takie różne funkcje magazynowe też rzeczywiście to pełniło, ale przed wojną to chyba rzeczywiście gdzieś były jakieś trudno powiedzieć, właściwie faktycznie możliwe, żeby to był jakiś spichlerz, dlatego że te na wyższych kondygnacjach te wystające na zewnątrz te okna, czy takie drzwi, to jednak służyły do tego, żeby te worki czy jakieś większe przedmioty tam wnosić i wynosić.
Czyli tu proza życia królowała przed laty, a teraz mamy miejsce bardzo uduchowione, bowiem jest to jedno z centrów, nie chcę powiedzieć centrum, bo jest też wspaniale działająca biblioteka, książnica tutaj w Tucholi właśnie. Natomiast jest to jedno z centrów kultury w tym mieście, skupiające ludzi, którym chce się chcieć, prawda? Chce się chcieć. To nie tylko twórcy, wszyscy, którzy mają jakieś pomysły na to, żeby scalić miejscową społeczność, coś ciekawego, fajnego wymyślić. Przychodzą tutaj do pani Wiolety Chabowskiej i zyskują zawsze zrozumienie. A chce się chcieć, mają pomysły. No właśnie, wczoraj był korowód, pani Maria Olik. Kolorowy korowód szedł ulicami Tucholi. Wczoraj właśnie.
Ponieważ zapusty wczoraj się zaczęły tłustym czwartkiem, a borowiacy właściwie taki karnawał to obchodzili dawniej właśnie od tłustego czwartku do środy popielcowej. No więc, żeby tradycji stało się zadość, to od 2011 roku organizujemy taki właśnie korowód kolędniczy, gdzie oczywiście biorą udział młodzież, dzieci szkół podstawowych, młodzież z gimnazjum, szkół średnich, ale wczoraj nawet do nas dołączyły dzieci z przedszkola. Więc jest to bardzo wesoła taka podróż przez miasto. Odwiedzamy poszczególne instytucje, szkoły. Oczywiście tam, gdzie odwiedzamy miejsca, zawsze mają, tak jak dawnym zwyczajem, dary dla kolędników. No więc, a na koniec to spotykamy się właśnie tutaj w muzeum i razem podsumowujemy.
I jecie pączki.
No wczoraj akurat tak, jedliśmy pączki. No oczywiście w tym roku ten korowód wyszedł, przypadł bardzo późno, ponieważ karnawał jest dość długi, kończy się w przyszłym tygodniu, więc a i były też i ferie zimowe, więc ten karnawał, ten korowód właśnie zorganizowaliśmy wczoraj w tłusty czwartek. No i muszę powiedzieć, że uczestniczyło około 130 no, dzieci, młodzież i nawet dorośli. No, było bardzo wesoło. Byliśmy w szkołach, byliśmy w starostwie, odwiedziliśmy pana burmistrza, Dom Kultury, który również jest jednym z centrów kultury w Tucholi, bo oprócz właśnie muzeum i biblioteki jest jeszcze Dom Kultury, gdzie właśnie no, wszystkie te placówki tętnią, można powiedzieć, życiem, gdzie skupia się życie kulturalne naszego miasta. No i myślę, że właśnie podtrzymywanie takich tradycji, tych regionalnych, jest bardzo ważne, żeby przekazywać młodemu pokoleniu.
To jest wasze zadanie.
To jest nasza misja.
Skoro
muszę
mówimy
powiedzieć, a o tych innych sprawach, które właśnie polegają na tym, żeby podtrzymywać tradycję, to myślę, że tutaj koleżanki panie powiedzą.
Na pewno zaraz oddam paniom głos, tylko jeszcze chciałam dodać, że państwo w tej chwili nie mają, nasi słuchacze, okazji obejrzeć zbiorów muzealnych, ale my to wszystko nagrywamy. Jest z nami kolega, który to wszystko nagrywa i na pewno będzie to na naszej stronie internetowej, bo zbiory są przepiękne. Co my tutaj mamy? Pani Wioleta Chabowska, pracownik muzeum.
Co mamy? Mamy otworzone wnętrze chaty borowiackiej, bo myślę, że to dla nas jest najistotniejsze i z czasem, kiedy ja rozpoczęłam tutaj pracę, tworzyliśmy to. Eksponatów nie było wówczas zbyt wiele, zrobiliśmy akcje, każdy wyciągał z domu to, co miał. Jest wiele osób, które gdzieś na strychach, po babciach, po dziadkach miały takie jeszcze przedmioty, które właśnie były potrzebne do tego, żeby to wnętrze chaty odtworzyć. Mamy otworzoną kuchnię, jest pokój, izba, także turyści, którzy odwiedzają nasze muzeum, są zachwyceni, bo niejednokrotnie wychodząc, zwracają się do nas i mówią: wie pani, wychodzimy stąd z łezką w oku, bo przypominają nam się czasy, jak to u babci na wakacjach było, jak to się spało w tym łóżku pod tą pierzyną puchową, jak to babcia smażyła wafle na tej placie, a czego nie lubiła robić, no ale dla kochanych wnuków zawsze no, tyle sił i tej cierpliwości miała.
Te narzędzia, których używały nasze babcie, prababcie w gospodarstwie domowym, to czasami one są zupełnie nam nieznane i wyglądają trochę jak narzędzia tortur, ale one tak naprawdę to ułatwiały kobietom wtedy życie, prawda? Bo gofrownice wszyscy znamy, ale tam są takie różne, przeróżne, dziwne narzędzia, które się mogą na pierwszy rzut oka źle kojarzyć, a jednak bardzo pomagały i też świadczą o tym, jacy zmyślni byli Borusi, Borusowie.
Borowiacy.
Borowiacy.
Borowiacy. I właśnie a propos tej zmyślności, jest tutaj taki jeden eksponat, to jest pralka. Mhm. Pralka, która można powiedzieć, że to jest jak gdyby prototyp naszej frani, które mamy nasze jako pierwszą pralkę używały. Więc to jest taka pralka bębnowa, którą stawiało się na placie, podgrzewała wodę, więc można było zaraz wygotować bieliznę w tej pralce. Także myślę, że oprócz tej pralki jest wiele różnych innych rzeczy bardzo ciekawych, które rzeczywiście, tak jak pani Wioleta powiedziała, że starsi, no bo w moim wieku, na przykład osoby, które przyjeżdżają czy gdzieś tam odwiedzają muzeum, to właśnie z łezką oku, tak jak pani Wioleta powiedziała, no dlaczego myśmy to wyrzucili? Przecież to jest taki skarb.
A no właśnie, bo były takie czasy, kiedy się wyrzucało komódki po babci, po dziadku, nawet te XIX-wieczne i kupowało się takie segmenty, prawda, z pawlaczami, aż do sufitu, z płyty takiej. I te komódki szły do kominka albo do pieca po prostu, a te z pawlaczami z wielkiej płyty. Wszyscy mieli to samo, tak jest. Nawet Bareja robił na ten temat filmy. No, potem ludzie się ocknęli i stwierdzili, że te meble z wielkiej płyty, czy z płyty takiej tekturowej właściwie się szybko rozpadają, wiórowej, tak, się rozpadają. A te komódki po babci to sobie dzielnie stoją i jeszcze przez wiele, wiele lat przetrwają. I to, co przetrwało, to już raczej nie będzie niszczone, bo myślę, że ludzie dojrzeli do tego, że to jest ważne, ale też udało się Państwu tutaj w muzeum wiele takich eksponatów zachować po prostu. Pani Marianna haftuje za to.
Tak, haftuję, ale jeszcze chciałam najpierw uzupełnić wypowiedź koleżanki, ponieważ wspominała o pochodzie karnawałowym. Wspomniała też grupę starszych osób, więc chciałam dodać tutaj, że były to członkinie Środowiskowego Domu Samopomocy, które też korzystały z moich usług. Przez 13 lat prowadziłam zajęcia w formie charytatywnej tam właśnie w środowisku i teraz odwiedzają nas tutaj. Ale kiedy pracowałam jeszcze z nimi, przyprowadzałam ich do muzeum, pokazywałam wszystko, co jest. Jak były zajęcia, na przykład prania ręcznego, darcia pierza, czy robienia masła, czy taki temat był dla młodzieży też, jak to z lnem bywało. Proszę sobie wyobrazić, że były tutaj cepy, którymi wymuciliśmy len, który był w ziarenkach dojrzały. I od ziarenka po gotowy produkt była przygotowana wystawa tu na tej sali właśnie. I każde dziecko mogło spróbować tego lnu, nawet nasionka, bo to przecież bardzo zdrowe, lecznicze. I dlatego taką żywotność te nasze zajęcia mają tutaj bardzo często. Także było dużo pracy, bo trzeba było uruchomić krosno, mędelnice, no i te cepy, o których mówiłam, różne rzeczy, motowidło, gdzie już potem te nici były gotowe, można było je właśnie nawinąć na motowidło i w końcu z tego materiału, z tych nici robiło się materiał, całe połacie na krosnach i można było już na tym haftować.
Mamy tutaj właśnie nie tylko wspaniałe okazy i takie właśnie artefakty świadczące o przeszłości naszych przodków, tutaj mieszkańców Borów Tucholskich. A na koniec bym chciała Państwa zapytać o tą różnicę Borusa, Borowiaca. Ja wiem, że to samo, ale kiedyś pojechałam gdzieś tam w okolice Nogawicy, taka rzeka jest tu Państwa, tak, prawda? I tam mi powiedzieli mieszkańcy, którzy zresztą zajmują się zbieractwem i z tego żyją, i łowieniem ryb, i zbierają jagody i grzyby i też z tego żyją często. No przynajmniej ja z takimi rozmawiałam, to oni mówili, że oni są Borusami. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Proszę Państwa, no nie na daremno spotykamy się w tym budynku muzeum, które naprawdę oddziaływuje tutaj na całą społeczność Tucholi, bowiem kilka miesięcy temu był problem z z tym, co dalej z muzeum. Muzeum prężnie działa, ale działa w budynku, który jest piękny, okazały, ma swoją przeszłość, ale niszczeje i wymaga remontu. Były takie pomysły, żeby to Urząd Marszałkowski kupił, przejął ten budynek i tutaj wyremontował go. Ja pamiętam, że ja wówczas rozmawiałam z panem wicestarostą, jeśli dobrze pamiętam, i mówił mi, że ten budynek, jeżeli zostanie rzeczywiście sprzedany, ale pod takim warunkiem, że zachowa swój dotychczasowy kształt, wymiar i oddziaływanie i cele, które do tej pory realizował. A kilka dni temu dowiedziałam się z miejscowej prasy tak naprawdę, że jednak marszałek tego budynku nie przejmie. W związku z tym zastanawiam się, co będzie dalej, że, no bo ten budynek oczywiście wymaga remontu. Pan starosta, ani też jego zastępca na razie do nas nie dotarł, więc nie bardzo mogę zapytać w tej chwili, chociaż obiecywali panowie obaj, że będą. Przynajmniej jeden z nich będzie. Mam nadzieję, że jeszcze do nas ktoś dojdzie. Ale jest z nami były starosta. Gdyby pan zechciał powiedzieć, jak to się stało, jakie były losy już nie zbiorów, nie ludzi, ale tego budynku właśnie, bo on jest ważny. Pan Andrzej Wegner.
Sam budynek rzeczywiście taką funkcję zaczął pełnić muzealną wtedy, kiedy w latach 80. władze miejskie tutaj, jeszcze wtedy terenowego organu administracji państwowej, taką decyzję podjęły, że będą ten budynek adaptowały na takie cele właśnie wystawiennicze muzealne. To funkcjonowało gdzieś do początku lat 90., a potem to zostało z tym dobrodziejstwem inwentarza przekazane w skład powstającego, czy już funkcjonującego wtedy Parku Krajobrazowego Bory Tucholskie. No i ta sytuacja miała miejsce gdzieś do początku lat 2000, wtedy kiedy władze parku oświadczyły i zarazem wojewoda, bo to wtedy w gestii wojewody był ten park, że nie są w stanie dalej funkcjonować, to znaczy nie są w stanie utrzymywać tego bądź co bądź jakby oderwanego od charakteru podstawowego, jaki park się zajmował. W związku z tym zaproponowałem, żebyśmy to przyjęli. Samorząd powiatowy wtedy tu
powiatu tyłowskiego. Czy to było kiedyś gminne? Tak? Dobrze pana zrozumiałem.
To znaczy, wie pani, no, w latach 80. nie było własności komunalnej, była własność państwowa. W związku
rozumiem.
Z tym, tak. Dlatego nie bez kozery nazwałem to terenową jednostką administracji państwowej. Natomiast tak, to jest teraz mienie komunalne, czyli posiada status, prawda, tego mienia. No i tutaj koledzy, mówię o obecnych władzach.
O, prosilibyśmy, przepraszam, problem. Bardzo, kogoś o wyłączenie telefonu. Kto tutaj ma telefon włączony? Bardzo proszę kontynuować.
Także no, w tym momencie jak gdyby zaczęła się trochę jakby inna era, ponieważ no, zdecydowanie tutaj samorząd powiatowy takie zadania może i nawet powinien realizować, w związku z czym rozpoczęliśmy od jak gdyby zmiany formuły. Ja może od razu powiem tak, no, nazwa muzeum jest, można powiedzieć, określeniem pewnej funkcji tego miejsca, w którym się znajdujemy. Niemniej jednak z punktu widzenia formalnego to takie muzeum nie jest, ponieważ ustawa o jednostkach kultury mówi jasno i wyraźnie, prawda, jakie wymogi spełniać muzeum czy też instytucja pod taką nazwą powinno. No niestety nas nie było stać. Nie jesteśmy wielkim powiatem, nie było tutaj z naszej strony jakiejś tam chęci do tego, żeby nadużywać jak gdyby tutaj środków publicznych. Niemniej jednak taką funkcję to pełniło i myślę, że z dobrym skutkiem i z dobrym powodzeniem. Jednak te kilkanaście lat właściwie, już dziesięć to by było gdzieś tam za 2-3 lata, to jednak wypełniało swoją rolę, o czym tutaj świadczą wypowiedzi pani czy państwa, którzy są zaangażowani bezpośrednio, wystawiając swoje prace, czyniąc różnego rodzaju tutaj działalność na rzecz zachowania obyczajów, zachowania pewnych form życia codziennego i tak dalej, i tak dalej. I taką to rolę od samego początku ten ośrodek pełnić miał. Myślę, że doskonale się z tego wywiązywał. To oczywiście zawsze pochodną jak gdyby możliwości finansowych, no bo niestety żyjemy w realnym świecie, gdzie trzeba wiele rzeczy po prostu kupić, zapłacić za pewną usługę. I taka rola, no, takie niebezpieczeństwo nad tą rolą zawisło rzeczywiście, ponieważ tutaj obecne władze powiatu w jakimś momencie uznały, że możliwe dobrze by było, żeby na przykład włączyć to w skład jakiejś większej jednostki organizacyjnej o tym charakterze prowadzonej przez samorząd województwa, który nie ulega wątpliwości.
Jest bogatszy,
prozaicznie, ale...
No tak, taka jest prawda. Dysponuje znacznie większymi środkami. Tak. I co dalej, bo ja panu przerwałam, bo wiadomo teraz, że no, jednak samorząd województwa nie przejmie tego budynku. Czy pan się orientuje, co się będzie działo dalej?
No ja jedynie mogę powiedzieć tak i myślę, wydaje, że to właśnie każda z osób tutaj siedzących może to sam powiedzieć. No reprezentujemy na dzisiaj różne, ja mówię o sobie, prawda, środowisko w jakimś sensie związane no, z kultywowaniem historii, obyczajów. I każda z wielu osób, nie jesteśmy tutaj na tyle reprezentatywni, żeby tak powiedzieć, ale odbyło się parę spotkań. No, temat zelektryzował środowisko, które uważało, my się wydaje, że jesteśmy w tym momencie zgodni, że jakby podległość jakiejś jednostce, która będzie z dala od naszego miejsca tutaj działania, czyli od Tucholi, no nie zawsze może w przyszłości jakby dobrze rokować. Głównie tutaj mieliśmy no, wątpliwości, czy zostanie zachowany charakter tego
muzeum. Tak, bo ja pamiętam, że swego czasu powstała petycja wśród mieszkańców Tucholi w ogóle. Nie mówię o osobach związanych z muzeum, a o mieszkańcach Tucholi w ogóle. I mieszkańcy obawiali się, że muzeum straci swój charakter, bowiem będzie bardziej nastawione na ekologię, prawda? Że mogą nawet te zebrane tutaj cenne eksponaty gdzieś tam być, no, później pamięć, nie chcę powiedzieć zniszczone, ale no, że nie będzie już tutaj dla nich miejsca.
Być może tak było, nie
tak znam
akurat
mieszkańcy.
Szczegółów. Mm-hmm. Nie ulega wątpliwości, że spora część zbiorów, które tu się znajdują, to są depozyty, prawda? I no, mogę tu powiedzieć na podstawie rozmów z osobami, które takie depozyty dały i to jest chyba prawdą, że większość osób zadeklarowała, że przy zmianie obecnego statusu raczej nie byłaby skłonna, aby takie depozyty dalej pozostawały. No, wydaje mi się, że to by była duża szkoda, prawda, bo jednak co innego jest, jeżeli to stanowi pewien zbiór, można powiedzieć całościowy, czyli to, o czym tutaj pani Wioleta mówiła, jeśli to jest wystrój, nie wiem, kuchni czy jakiejś izby, prawda, borowiackiej, no to składa się z określonych, prawda, elementów, które zawsze występowały, a jeśli one trafią gdzieś rozproszone do i nawet nie będą eksponowane, no to już wtedy straci, że tak powiem, no sens to sam ten eksponat. No wydaje mi się, że to niebezpieczeństwo zostało w jakiś sposób zażegnane. To ostatnio odbyło się takie spotkanie dosyć szerokie. Pan starosta z zarządem zaproponowali, aby tą całą jakby sprawę dosyć mocno no, uspołecznić. Nie lubię tego słowa, ale no, tak innego mi nic nie przychodzi do głowy.
Czyli
powołanie takiej rady, która by z różnych środowisk wywodzącej się, aby mogli w jakiś sposób te osoby no, wypowiadać się co do przyszłości, co do pewnej funkcji, które są obecnie prowadzone i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że o dyskusji nigdy nie jest za dużo, no bo ponieważ im więcej środowisk jest zaznajomionych z tym, co władza publiczna zamierza, to może się w tej kwestii wypowiadać. No, najgorszą rzeczą jest to, że coś zapada, istotnego zapada gdzieś w ciszy gabinetów, bo to wtedy niekiedy nawet bardzo słuszne, ale może budzić pewne wątpliwości, a najgorszą rzeczą jest po prostu niedoinformowanie.
A czy... Proszę bardzo, pani Marianno.
Ja chciałam dodać jeszcze, bo wspominaliśmy tu o tych zajęciach naszych. Także rzeczywiście takie zajęcia są cykliczne. Co tydzień mamy spotykanie się kawciarek, nie tylko mojego koła, które działa przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców, ale wszystkich pań, które zechcą się nauczyć, mogą przychodzić w każdy poniedziałek od godziny 14 do 17. Tutaj dzięki panu staroście dostaliśmy lokal i jest to lokal nie
nieodpłatny, dlatego tak pozwalamy sobie tutaj czasem i pomóc, i zrobić, zorganizować, czy robienie masła. W momencie przychodzą grupy, robimy to masło w kiermankach.
Macie jakieś dofinansowanie, tak, ze starostwa? Czy wy to,
jak to
się odbywa? No bo to dostajecie panie za to jakieś wynagrodzenie?
Nie,
czy to jest charytatywna praca taka?
My to mamy taką pracę tutaj, tak. Też nie lubię tego słowa społeczne, ale taką pracę.
Lubię.
Tak się spotykamy w takim gronie. Mhm. Jest nas w tej chwili 18 osób takich aktywnych. Takich aktywnych osób 18 w moim kole, ale koleżanki powiedzą, bo są trzy takie koła w Tucholi. I pani Wioleta powie najwięcej na ten temat, ponieważ siedzi tu z nami i po prostu jest cały...
Ja wiem, że państwo działacie bardzo prężnie, tylko się zastanawiam...
I systematycznie, to jest bardzo ważne.
Tak, tylko się zastanawiam, gdzie będziecie działać za czas jakiś, bo no, jest pocieszające to, co powiedział pan Andrzej Wegner, że no... Muzeum zostanie zachowane, jego charakter będzie zachowany, że powstanie rada programowa też muzeum, tylko szkoda, że nie ma z nami pana starosty, ani pana wicestarosty, bo obiecywali, że dotrą, a chciałam im zadać pytanie, skąd wezmą pieniądze, bo wiadomo skądinąd, że powiat tucholski jest bardzo, nie chcę powiedzieć biedny, ale no zadłużony, pieniędzy brakuje na wszystko, tak jak i zresztą sporo powiatów w Polsce. To nie jest wyjątkowy powiat. Wiele jest takich, gdzie brakuje pieniędzy, właściwie powiedziałabym większość. Więc skąd na to wziąć pieniądze? Bo ja przypominam sobie, że kilka miesięcy temu był problem nawet z remontem, tak? No bo remont musi być kosztowny, jest kosztowny. I to pytanie chciałam zadać panu staroście, bądź też jego zastępcy. Niestety, mam nadzieję wciąż, chociaż coraz mniejszą, że do nas dotrą. Zwłaszcza, że udostępnili nam te gościnne progi, ale gospodarza na razie nie ma. Pani Maria Olik.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj siedzą z nami pani Antonina.
Pani do mikrofonu, proszę.
Pani Antonina i pani Jolanta są członkami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Pani Marianna i ja reprezentujemy Borowiackie Towarzystwo Kultury, ale właśnie panie tutaj wystawiają co jakiś czas swoje prace, jeśli chodzi o haft, bo haftu... Oprócz tego haftu kaszubskiego, szkoły borowiackiej czy szkoły tucholskiej mamy jeszcze, pracują panie, haftują jeszcze tym siedmiobarwnym, takim tradycyjnym kaszubskim haftem, który do lat 60. to panie haftowały właśnie w tym kolorze, bo ten haft złoty czy bursztynowy powstał dopiero w latach 60. Ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o muzeum, to na początku, jak muzeum powstało w 81 roku, bo było organizowane od 76 roku do 80, bo wiem, że mój ojciec był również zaangażowany w zbieranie eksponatów do tego muzeum, które wtedy powstawało. I to był, bo na początku to był oddział
Bydgoskiego muzeum.
Tak, zgadza
się.
To trzeba tutaj właśnie podkreślić, a potem właśnie ten park, miasto, park i tak, takie losy były. Jeśli chodzi o w ogóle o muzeum, to historia muzealnictwa w Tucholi jest bardzo bogata, bo pierwsze powstało w latach 30. jeszcze przed wojną. I tutaj nauczyciele seminarium nauczycielskiego, pan Jan Szynkiewicz czy pan Smoliński, no to była właściwie ich jakaś taka, no nie wiem jak to powiedzieć, oni pasja. Na początku pan Szynkiewicz miał w swoim domu muzeum na ulicy Świeckiej. Potem było trochę w seminarium nauczycielskim, potem w ratuszu, a potem w domu miejskim na rynku, gdzie dzisiaj jest Urząd Pracy. Oczywiście w 1939 roku te wszystkie eksponaty gdzieś po prostu poginęły. Niemcy oczywiście poniszczyli, a pierwszym pierwszą osobą, która zaczęła zbierać eksponaty takie właśnie archeologiczne i historia, to był dr Józef Gierszewski, też wielki pasjonat historii Tucholi. I to taka właściwie jest historia muzeum w Tucholi. Bardzo, bardzo bogata, która no, w poszczególnych momentach naszej historii no, miała zawirowania. I myślę, że
jesteśmy
w tej chwili w takim miejscu, mamy dobre myśli, że wszystko będzie dobrze się składało. Teraz oddaję głos pani Antoninie.
Zanim pani Antonina opowie nam jeszcze o swojej pracy, to są z nami państwo Ewa i Marek Mieruszewscy. Państwo prowadzicie galerię, to można by powiedzieć, że to konkurencja, czy nie? Proszę bardzo. Poproszę pan Marek.
Pani redaktor użyła takiego określenia, że to jest powiat jeden z wielu. A tutaj chciałem zaprotestować.
Zadłużony jeden z wielu.
Może zadłużony. Zabrzmiało to dosyć pejoratywnie. Możliwe rzeczywiście pod tym względem, ale uważam, że to jest powiat bardzo charakterystyczny, bo to jest jednak teren Borów Tucholskich, bardzo rozpoznawalnej marki, prawda, turystycznej w Polsce. I nie tylko w Polsce, w Europie. My prowadzimy to gospodarstwo agroturystyczne już od ponad 10 lat. 15 lat, więcej. Prawie 20 lat, już prawie nie pamiętam. I nam bardzo zależy na tym, żeby po prostu błyszczeć. My jesteśmy też w pewnym sensie takimi mecenasami tutaj tych regionalnych, borowiackich kultur i nas po prostu pokazujemy te Bory Tucholskie gościom, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. I nam bardzo zależy na tym, żeby po prostu ta Tuchola jako stolica Borów Tucholskich była czymś fantem takim charakterystycznym i no, błyszczała, prawda? Nam strasznie zależy, żeby to nie tylko takie dyskusyjki, powiedzmy, i drobne przepychanki typu będzie muzeum, nie będzie muzeum.
To nie jest drobna przepychanka, to jest rzecz bardzo ważna tu, jak sądzę, dla mieszkańców.
No tak, my chcemy, żeby to się wszystko jeszcze bardziej intensyfikowało i rozwijało. A zresztą w tej chwili takie trendy światowe są, że renesans muzeów powstaje. Powstają przepiękne różne muzea w różnych regionach Polski. Także uważam, że powinny władze Tucholi również na to zwrócić szczególną uwagę, żeby po prostu skierować środki budżetowe na dofinansowanie właśnie tej działki jakby turystycznej i promocji Borów Tucholskich. To jest bardzo ważny element. My tutaj też bardzo często z państwem się widzimy, prawie się znamy jak łyse konie, bo co prawda my nie jesteśmy, że tak powiem, pniakami tutaj borowiakami czy borusami, ale prawie, że już w tym kierunku idziemy. Na razie ptakami jesteśmy, takimi szybującymi nad Borami i mamy nadzieję osiąść i nasze gniazdo już założyliśmy, tylko żeby te, powiedzmy, korzenie zapuścić.
A skąd państwo pochodzą, jeśli nie stąd?
No, tutaj blisko,
spytać.
Blisko. No,
blisko, tak. Ale nie z samych Borów.
Zbyt Goszczy.
To ja też może kiedyś tutaj się przeniosę.
Także naprawdę optujemy za tym, żeby i życzymy jakby tutaj władzom i państwu inicjatywy, żeby dużo jakby tej energii, ładunku i pieniążków, że tak powiem, przeznaczyć na pomnażanie dóbr kultury Borów Tucholskich.
Ja powiem szczerze państwu, trochę się dziwię, bo takie miejsce wyjątkowe i budynek i ludzie i że no, ma problemy finansowe, wiele instytucji ma, ale no, są przecież granty i są różne innego rodzaju dotacje. No o tym, jak mówię po raz kolejny, chciałam porozmawiać z panem starostą, nie ma go, więc z panem byłym starostą muszę porozmawiać. Jak pan widzi przyszłość muzeum? Jak się panu wydaje? Bo pan jest zainteresowany także jako były starosta tym, co się dzieje i się dobrze orientuje.
Pani redaktor, ja może powiem tak, to akurat nie odnosi się do 8 lat z mojego życia, kiedy no, pełniłem tą funkcję, ale no, ja można powiedzieć, że właśnie rodzinnie to wyssałem tą tradycję przywiązania do kawałka ziemi, na której się żyje. Dla mnie to nie jest tylko i wyłącznie, prawda, mój dom, to ta ziemia, to od kilku pokoleń jest miejscem, że cała moja rodzina żyje i tym się szczycę. I to zobowiązuje. I między innymi, prawda, szeroko rozumiana działalność publiczna, bo akurat taka była, teraz w mniejszym zakresie, ale też staram się nie uciekać jak gdyby od tego, żeby jeszcze coś czynić na rzecz tutaj pomnażania pewnej wartości tego naszego małego regionu. No to jest przywiązanie właśnie między innymi do tej historii, do znaczenia wielu rzeczy, wielu miejsc, wielu ludzi, którzy tworzyli tą naszą tutaj małą ojczyznę od setleci. I dla wielu, to jest zresztą charakterystyczne, to nie jest jakaś cecha szczególna tutaj naszego środowiska, ale jeśli się zejdzie takich parę osób, które no, mają podobny bagaż doświadczeń czy podobną wiedzę, to jak zaczynamy rozmawiać o pewnych zaszłościach, prawda, to osoby, które tego nie znają, to po prostu no, niestety muszą się wyłączyć, bo my rozmawiamy jakby o pewnej fantastyce, bo wspominamy czasy, kiedy no, używaliśmy pewnego nazewnictwa, pewnych słów, prawda, które dzisiaj wyszły z mody,
języka.
Tak, z języka, instytucje, o których rozmawiamy, już nie istnieją i tak dalej, i tak dalej. Więc i o tym wszystkim, prawda, nie można zapomnieć, bo to jest pewien element dziedzictwa. Mhm. Wydawałoby się może, prawda, że o niektórych należy jak najszybciej zapomnieć. No i tak, i nie, ale jednak to był fakt. Tego się nie da zmienić. To nie da się wymazać życiorysu, nie da się zniszczyć, prawda, czegoś tam, co powstało w tym czasie. W związku z tym taka instytucja, czy takie miejsce, może to będzie lepiej nazwane, no, kiedy różne środowiska, które są w tym zafascynowane, które jakby czują chęć, aby coś takiego dalej kontynuować, to jest jak najbardziej wskazane i to, proszę Państwa, to też należy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. To nie było coś takiego z naszej strony, prawda, że myśmy się upierali co do akurat tego miejsca, bo jeśli przemawiają pewne względy związane z techniką, a tutaj możemy to powiedzieć, bo ten budynek no, nie spełnia tej swojej funkcji chociażby, bo nie ma drugiej klatki schodowej, a że znajduje się na terenie Starego Miasta, zabytkowej prawda, no, perełki, bo to można tak powiedzieć, bo z lotu ptaka Tuchola, starówka tucholska jest przepiękna. Nie posiada takich zabytków, tak, ale układ urbanistyczny jest typowo średniowiecznego miasta. Można powiedzieć, że tutaj w tym zakresie czas się zatrzymał. I to znajduje się akurat na krawędzi murów miejskich, bo tu prawdopodobnie gdzie siedzimy, za naszymi plecami, to ta ściana stoi na fundamentach dawnego muru miejskiego. W związku z tym no, to jest utrudnione z punktu widzenia prawda, jakichkolwiek adaptacji, rozbudów i tak dalej, i tak dalej. No i ta dyskusja, która przetoczyła się to przez nasze miasto, ona również jakby wyzwoliła pewne poszukiwanie rozwiązań alternatywnych. No na dzisiaj jeszcze takie konkretne się nie pojawiły, a jeśli się pojawiły, to na pewno nie jestem upoważniony, żeby tutaj cokolwiek dalej mówić, ale chodzi co do o zasadę, żeby to było miejsce, gdzie oprócz biblioteki miejskiej, gdzie oprócz Domu Kultury istnieje takie miejsce, w którym prawda nie zostaną, nie zagasną, że tak malowniczo powiem, te nasze tutaj wspomnienia samej Tucholi, jak i też regionu dookoła.
No i na koniec oddajmy głos naszym paniom hawciarkom, tak? Hawciarkom.
Może być hawciarką.
Może być hawciarką.
Bo mój zespół oprócz tego, że skupia hawciarki, skupia również rzeźbiarzy, ptaszkarzy, pana, który plecie kosze z korzeni owca i sosny.
To a ptaszkarze jest... to kto to? Co
to
robią ci
znaczy
ludzie?
Rzeźbi ptaszki. I ptaszki takie, o jak tu na zdjęciach są, on w drzewie w rzeźbi. Ale tu nie chodzi o to. My mamy gdzie się spotykać, bo zespół się spotyka z spółdzielni mieszkaniowej, ale my chcemy się pokazać. I gdyby nie muzeum, to mało byłoby się gdzie pokazać. Raz w roku jest wielka wystawa, którą wspólnie organizujemy z panią Marylą, z panią Marianną w Domu Kultury. Ta wystawa trwa 2 tygodnie, ale no nie będę mówić, jaki jest odzew. Gdyby nie muzeum i gdyby nie otwarte drzwi, to my byśmy naprawdę nie mieli gdzie się pokazać. Chcemy
ja muszę pani na chwilę przerwać, żeby dobrze zrozumieli nas słuchacze. Wy się chcecie pokazać, ale to jest też istotne dla przyszłych pokoleń, które tylko was podziwiają, ale też znają dzięki temu historię swojego regionu, swoich babci, dziadek, przypominają sobie, moja babcia też tak na przykład haftowała, prawda?
Właśnie. I jest to taka okazja. Zgłaszamy u pani Chabowskiej, że my byśmy planowali w tym roku, bo ona ma plan pracy na cały rok. Chcielibyśmy się wystawić i pokazać. Owszem, termin wyznaczony pomaga nam. Ludzie przychodzą, zwiedzają i nie tylko
i
mieszkańcy.
I też turyści przychodzą.
Nie tylko mieszkańcy. Przyjeżdżają turyści z całej Polski, z zagranicy, podziwiają i zachwycają się, bo jest gdzie co zobaczyć. Jeździmy na jakieś tam wystawy do Poznania, na jakieś do Częstochowy, na jakieś konkursy, ale tu trzeba pokazać naszym mieszkańcom, żeby to było. I tu przychodzi młodzież, tu przychodzą klasy, które, o Jezu, może bym poszedł do tego kółka, może bym coś wyrzeźbił. I naprawdę jest to taka pewnego rodzaju szkoła.
Musimy kończyć. Tak rodzi się miłość do miejsca, z którego się pochodzi. A potem i do ojczyzny, powiem tak. Zakończę dzisiaj patetycznie, proszę państwa. Kończymy naszą wizytę w Muzeum Borów Tucholskich. Dziękuję państwu bardzo, wszystkim gościom. Dziękujemy również panu staroście i wicestaroście za gościnę. Będziemy pana mieli, ja będę pana również miała w swojej wdzięcznej pamięci za to, że nas pan ugościł, aczkolwiek sam się nie pojawił. Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.